Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Aniu.
Na naszym kanale YouTube'owym pod serią alfabet prezentacji i wystąpień publicznych pojawił się komentarz. I to nie jeden, ale ten akurat jest taki, no powiedziałabym, co wziął nas pod włos. Bowiem Paweł
Ciebie,
napisał
bo
nam...
Mnie ciężko wziąć pod włos.
Ale jak to kończycie, ten alfabet? I co z polskimi literami? No więc wzięci pod włos, pomimo tego, że uniknęliśmy poprzednio OE, Sicizi oraz
Oskarsko. Ale ły jest polskie.
Ale Pawłowi nie wystarczyło. I mówi, ale jak?
W sumie słusznie, nie. Ja tutaj się w pełni identyfikuję z frontem obrońców literek z ogonkami.
Zatem wszystkim obrońcom literek z ogonkami dedykujemy ten odcinek, którym jest errata alfabetu prezentacji i wystąpień publicznych.
Tak jest.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
A swoją drogą jest errata alfabetu czy errata do alfabetu? Ja nie wiem.
Ja myślę, że to trzeba by poszukać jakiejś mądrej porady na temat gramatyki.
To ja bym jej szukała i od razu się wykpię z ą-ę, ale mam na to bardzo dobre argumenty. Bo po pierwsze nie ma wyrazów na ą-ę, które się zaczynają.
Owszem.
I ę ewentualnie. No ale to odrzućmy, nie idźmy tak oczywiście. Zaskoczmy jednak naszych słuchaczy, bo ą-ę są zarezerwowane przez kogoś, kto ą-ę dobrze
robi. To jest taki poziom, że tak, nie ma co próbować konkurować, tylko chylić czoła przed panią Kamilą.
A mamy tu na myśli dziennikarkę z wieloletnim doświadczeniem, która jak sama mówi, dużo więcej sławy przysporzył jej kanał na Instagramie. My też mamy kanał na Instagramie. Też w zasadzie moglibyśmy być sławni. Ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast gdybyście szukali...
Instagramu mam sporo.
Natomiast gdybyście szukali podpowiedzi językowych, jak tym językiem mówić ładnie, jakich błędów gramatycznych i leksykalnych nie popełniać, no to właśnie ą-ę to jest dobry adres. Warto posłuchać i umieć wymówienie i od razu powiem, nie jest poprawnie mówić, że się umie w coś. I wiem to z kanału pani Kamili. Pozdrawiamy serdecznie, zazdraszczamy.
I jednocześnie swoją drogą bardzo poprosimy o to, żeby w komentarzach rozwiać nasze wątpliwości, czy jest errata do alfabetu, czy errata, jak oba drugie...
Alfabetu.
Errata alfabetu, więc będziemy wdzięczni. A wiemy, że nie tylko pani Kamila pięknie władająca językiem polskim nas słucha, więc może z innych źródeł ten nasz ewentualny lapsus odkryjemy i będziemy wiedzieli, jak nie, następnym razem. Czyli ą-ę, my nie bierzemy do naszego alfabetu, my bardzo mocno rekomendujemy Instagram, też wersje podcastowe można znaleźć. Wiem, że w Meloradio też tak. Z audycją ą-ę pani Kamila jest i tu absolutnie tam kierujemy jako gościnna errata do naszego alfabetu.
Ale ci to już możemy.
Ci w sensie mi. Tak właśnie pomyślałem, że to będzie ci w sensie mi. No to ja mam ćma.
Ma.
Ci jak ćma.
Dobrze,
przez ci się pisze ćma, nie?
Tak.
No, teraz się zastanawiam. Ćma.
Nie, ćma.
No dobra. Czyli,
ale ładnie się ćma odmienia. Jest taki dowcip nawet, że zabiłem pięć ciem. Ciem? Kapciem.
No, muszę to jakoś udźwignąć teraz.
No dobrze, ale ty o ćmie.
Tak,
no.
Ci jak ćma. Gdyż albowiem ćma ma to do siebie, jak wiele owadów, nie tylko ona. Ja się zastanawiam, czy ćma to owad, więc to już w ogóle zrobi się niebezpiecznie. Wiesz, nie dość, że ą-ę, to jeszcze errata do teraz, czy ćma to owad, ale już trudno, najwyżej będziemy poprawiani.
Zwierzę.
Dana ćma podlega pewnemu instynktowi, który wiedzie ją ku światłu.
To prawda.
Tym
i dobrze
światłem,
jej to nie robi, z tego co wiem.
Gdyż albowiem czasami tym światłem jest otwarty płomień. No i ona, dana ćma, zanim się zorientuje, że wraz ze zbliżaniem się do światła temperatura wzrasta, to czasami bywa łaskawa spłonąć w tej świeczce, na ten przykład. No i teraz to jest trochę tak jak z wejściem w dosłowne albo metaforyczne światło reflektorów na scenie. I cóż zrobić, żeby jak dana ćma nie spłonąć w tych światłach? No i uwaga, będzie odkrywczo, należy się przygotować do tego wejścia na scenę. Jak się przygotować? No na przykład zastosować 25 porad, które były w alfabecie, bez polskich znaków, Paweł, pamiętam, prezentacji i wystąpień publicznych. No ale żeby teraz nie zostać gołosłownym, tylko nie odsyłać do poprzednich odcinków, bo może ktoś nie ma czasu na cały alfabet, no to gdybym miał streścić przygotowanie do wystąpienia publicznego, które zabezpieczy mnie przed spłonięciem w świetle reflektorów, to powiedziałbym pierwsza rzecz. Daj sobie czas. Nie rób tego na ostatnią chwilę. Nawet Carmine Gallo w swojej książce zrobił jakiś przelicznik godzinowy, ile godzin na minutę trzeba się przygotowywać, bo tam zrobił statystykę, jak się przygotowują mówcy na TEDa.
Godzina na minutę jakoś tak
to
dużo
bym
tego
włożył
było.
Między bajki, bo myślę, że to jest bardzo indywidualne tak i jak będziemy uśredniali, no to wiadomo, tam nogi w piekarniku, głowa w lodówce, średnia 36,6, tylko co to za życie?
Należąco, to by mogło być całkiem przyjemne.
No, jak lubisz.
Ten mój optymizm.
Więc nie uśredniając, dać sobie czas na przygotowanie, choćby po to, żeby nie złapać się pierwszego pomysłu. Żeby móc zgodnie z metodami kreatywnymi odłożyć, wrócić, przespać się, jak to kolokwialnie się mówi, z pomysłem i tak dalej. Druga rzecz, będę nudny, mówię o tym do znudzenia, określić cel, który chcę zrealizować, bo to będzie dla mnie filtr, który mi pozwoli dopasować treść i nie przeładować koniec końców prezentacji. No i trzecia rzecz, już wchodzę w tą część twoją alfabetu, bo myśmy mieli taki podział, ja przygotowanie, ty występowanie i na granicy między przygotowaniem a występowaniem jest przećwiczenie.
Ale na głos.
Żeby nie mówić sobie wystąpienia w głowie, tylko żeby je powiedzieć na głos, bo wtedy usłyszymy wszystkie cóż, że ze Szwecji, które są dość karkołomnymi kombinacjami ze wspomnianej sceny. Czyli ci jak ćma, co zrobić, żeby nie być ćmą, która spłonęła, przygotować się.
No to skoro wchodzimy na tą scenę, to ja mam O z kreską, czyli U z kreską. Nie wiem, jak się mówi O z kreską, jak ósemka. A dokładnie...
Są jeszcze wyrazy na ówdzie, O z kreską.
Ówdzie. I dalej nie wiem, ale to uczyli jako wyjątki w szkole. Ówczesny, o.
Ja byłem wtedy na treningu koszykówki, podejrzewam.
No to możemy zrobić taki konkurs, kto szybciej i kto więcej napisze w komentarzach tych słów na
to wrzucimy może takiego posta na wspomnianego Instagrama, którego mamy, na konkurs na literkę U. Ale my zostajemy przy ósemce.
Leżącej, leniwej, takiej, która ze świata matematyki pochodzi, czyli znak nieskończoności, który w wystąpieniach publicznych przydaje nam się do tego, żeby ćwiczyć ładną intonację. Czyli dobre akcentowanie zdań i zamykanie ich tak, żeby budowały u naszych słuchaczy przekonanie, że mówimy z pewnością siebie, że jesteśmy dobrze przygotowani, żebyśmy swoim głosem budowali pozytywny, profesjonalny wizerunek. To akcentowanie nazywa się kadencją i polega na tym, że w trakcie mówienia rysujemy sobie w powietrzu, w czasie ćwiczeń, na głos, przed wejściem na scenę, a potem w głowie leniwą ósemkę, gdzie mówiąc zdanie do połowy, tam gdzie mamy przecinek albo spójnik, nasz głos idzie do góry i palec też, a potem wtedy, kiedy kończymy zdanie, to zdanie nam opada. I dzięki temu mamy taką intonację, która nadaje ładną melodykę. I jeżeli tą leniwą ósemkę będziemy mieć w głowie, to mówimy tak, że ten nasz głos po pierwsze buduje nasz pozytywny wizerunek, po drugie nie jest nudny. To jest taka ósemka, która mi bardzo pomaga, bo ja mam tendencję do tego, żeby budować nie dość, że długie zdania, o czym mówimy, że długie zdania to nie, to jeszcze każde
jeszcze
jedno...
dłużej to pociągnąć?
To każde jedno, dłużej o tych zdaniach, że nie za długie.
Nie, to było takim akurat.
A to było, aha,
to było dwa w jednym.
To było dwa w jednym, tak, wtrącenia na ówdzie mi się zdarzają. I sama siebie pilnuję właśnie dzięki tej leniwej ósemce, żeby zdanie raz szło do góry akcentem, czyli głos się podnosił, a raz, żeby opadał, bo wtedy to się daje słuchać. A wtedy, kiedy mówimy na takim podniesionym akcencie na koniec zdania...
Niepokojące jest.
Tak, no, to też jest taki sposób naturalnego akcentowania zdań, które są zdaniami pytającymi. A wtedy, kiedy wychodzimy do ludzi i nie chcemy im zadać pytania, tylko wychodzimy ze stwierdzeniem, bo chcemy ich do czegoś zainspirować, poinformować...
Odpowiedzieć na ich pytania.
To nie możemy mówić tak, jakbyśmy pytali, bo w tym głosie się nam pojawia wątpliwość. Tak, jest to odczytywane. No i nie brzmi to wtedy dobrze. Więc raczej
opadamy
kadencja.
Razem z ósemką.
Z ósemką.
Ja tylko dla tych, którzy tak jak ja, leniwa ósemka, ósemka leżąca zaczyna komplikować, to ja bym został przy znaku nieskończoności.
Ale on nie jest na O z kreską w ten czas, podówczas. Ówdzie.
Rozumiem, ale też tak to się nazywa chyba, nie? Leniwa ósemka, tak to można wyszukać gdzieś, rzeczywiście metoda tak, praca. No dobra, no to mamy OM poszło błyskawicznie, ci jak ćma, U jak ósemka, to teraz si.
Si.
I ja mam.
No.
Si jak śródnocnej ciszy.
Ale to, że będziemy o wymowie mówić? Nie. Śródnocnej ciszy?
Nie, wcale nie.
O alkoholu w prezentacji?
Nie, o tym
nie?
Już mówiłaś.
O śrucie?
Nie.
O strzelaniu? A
nie.
Co?
O klasyku.
ja nie znam takiego klasyka.
No nie, no, ja nie mam... Przychodzi taka pora roku, że po prostu wśród nocnej ciszy niesie się po każdej klatce schodowej. Albo ty w domu mieszkasz, a nie w bloku, to może dlatego zapomniałeś.
Ale to jest ten sam moment w roku, kiedy jest in excelsis wzdeło?
Tak, ale ja zostanę przy wśród nocnej ciszy,
bo nosi.
Tak, a poza tym nie chcemy tutaj naszymi żartami przetrzebadać kogoś urazić. Bo
moja mama tak jako dziecko śpiewała, naprawdę, więc ja tutaj cytuję mojego klasyka. No dobra, ale to tak. Co z tym
się? Si jak wśród nocnej ciszy. Bardzo często szukając pomysłu na narrację, stajemy przed murem albo przed czarną dziurą, jak ja to lubię nazywać, czyli brakuje nam koncepcji pomysłu. Było o tym trochę w alfabecie, było o technikach kreatywnych, jak się inspirować i tak dalej. No ale może warto wspomnieć o tym, że bardzo dużo fajnych pomysłów na narrację dostarcza nam klasyka, mity. Pomagaliśmy projektować taką prezentację do biznesu, która miała pokazać zespołowi, że robienie czegoś po raz kolejny w taki sam sposób no, jest dokładaniem sobie roboty. No, można się kopać z koniem albo można wykorzystać mit o Syzyfie, który daną kulkę, jak ten żuczek, toczył pod tą górę i co ją prawie dotaczał do góry, to ta kulka mu struliwała się na dół, no i on musiał zaczynać od nowa. I tak naprawdę coś takiego jest w tych klasycznych historiach, że my je znamy wielopokoleniowo. Czyli można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że są dobre. No bo inaczej by przepadły, zostałyby zdominowane przez inne opowieści. Więc możemy sobie taki klasyk, taki mit, roboczo przeze mnie do klasyki też jest wrzucone wśród nocnej ciszy tutaj, wziąć, zobaczyć jaki tam jest schemat i po prostu zamienić Syzyfa na, nie wiem, na pracownika i pokazać dokładnie ten sam mit, ale go trochę uwspółcześnić, co zresztą bardzo często dzieje się w filmie.
Wykorzystać mechanizm.
Tak, wykorzystać fabułę, pewien scenariusz klasyczny, nałożyć na niego swoje przykłady, swoich bohaterów i w ten sposób zilustrować historię. Daje to pewną szansę, że słuchacze odkryją, że za tym stoi mit i wtedy będą mieli połechtane swoje wewnętrzne ego, jak mogli mieć swoje zewnętrzne ego swoją drogą. Na zasadzie, że to oni właśnie odkryli tą wielką tajemnicę wiary, że to jest tak jak w micie Syzyfa. No jeśli zaczynają odkrywać, znajdować te ukryte treści w naszej narracji, no to są na niej skupieni. A nie są skupieni na przykład na Facebooku czy Instagramie, nawet jeśli to jest Instagram OL, no to nie o to nam chodzi, żeby jego oglądali, a nie słuchali naszego wystąpienia. Więc eś jak śródnocnej ciszy, kierujący do tego, żeby szukać w klasycznych historiach, mitach, pomysłów na narrację do naszych prezentacji.
No to wygląda na to, że ja wylosowałam Z.
Czyli na klawiaturze Alt-X.
Alt-X. Z jak źrebak. Źrebak. To jest takie zwierzątko, jak jedno z wielu parzystokopytnych, kiedy przychodzi na ten świat. I dosłownie w kilka minut po urodzeniu się staje na swoich czterech kopytkach i jeszcze na takich drżących, cieniutkich nóżeczkach próbuje zrobić swoje pierwsze kroki. On jeszcze wtedy nie wie, że jest w stanie biegać, że być może weźmie udział w jakimś niesamowitym wyścigu albo że po prerii z tą swoją rozwianą grzywą będzie mógł hasać, ale próbuje. I dla mnie zijak źrebak ma takie przełożenie na wystąpienia publiczne, że wtedy, kiedy zaczynamy ten sport, tą naszą ścieżkę, to nasze życie sceniczne, jesteśmy jak ten źrebak. Być może z obawami, być może na tych drżących kończynach. Jednocześnie jest przed nami taka możliwość i ten świat, żeby hasać po tych preriach z rozwianą grzywą. Oczywiście to się nie dzieje od razu, bo i źrebak do pewnych rzeczy potrzebuje sobie dorosnąć i my jako ci na drżących nogach wchodzący po raz pierwszy na scenę też mamy sporo do zrobienia. Jednocześnie warto sprawdzić, warto się wsłuchiwać w porady, chociażby nasze, po to, żeby czuć się lepiej i wykorzystać pełnię swoich możliwości. Ja sobie myślę, że wiele razy na warsztatach czy na konsultacjach spotykamy ludzi, którzy mówią, te wystąpienia publiczne to jest ostatnia rzecz, o jakiej ja marzę. To nie jest mój świat, nie lubię, nie chcę. A potem okazuje się, że jak sprawdzamy, jak wykonać te pierwsze kroki, jak się przewrócić bezpiecznie, jakie wnioski wyciągnąć, co następnym razem zrobić inaczej, żeby te kroki już były z mniejszym przerażeniem, na mniej drżących nogach, a jednocześnie, żeby zaczynały nam sprawiać frajdę, jak wyciągać lekcje też z obserwowania innych źrebaków, to okazuje się, że to brykanie jest całkiem przyjemne.
Ale jak o tym mówisz, to myślę sobie, że jeszcze niebagatelna rola przy tych pierwszych krokach źrebaka jest mamy źrebaka. Bo ona jest takim gwarantem bezpieczeństwa. Jak każda mama dla każdego małego, prawie każda, bo mamy trochę patologii na świecie niestety, ale nie mówmy o nich, bo nie ma sensu. I być może warto też szukać dla siebie bezpiecznych środowisk do pierwszych prób. Bo to trochę tak mam wrażenie, że czasami nie występujemy, nagle pojawia się okazja łamana przez przymus, bo czasami tak też bywa. I od razu jakieś duże wydarzenie. Może warto zaprzęgnąć rodzinę, znajomych, osoby z definicji nam życzliwe i na nich przeprowadzić te beta testy, czyli te pierwsze źrebięce kroki, przy których tak, prawdopodobnie się przewrócimy. Tylko chodzi o to, żeby nie przewrócić się tak, żeby już nigdy nie wstać. No, tylko żeby to przewrócenie może nawet było zabawne w pewien sposób. I to też jest powód, dla którego tak mocno i często mówimy o improwizacji teatralnej, która jest takim przewracaniem się, wstawaniem i czerpaniem z tego radości. Bo to jest bardzo przydatne w takim rozćwiczeniu się.
I to, o czym teraz opowiadasz, pozwala też nam w sobie wykształcić taką kochającą, troskliwą mamę, która nie karci za każde potknięcie, tylko mówi, oś się dziecko przewróciło i się upaprało. No i okej, to wstajemy i próbujemy jeszcze raz.
Dobra, czyli ziet jak źrebak od tego, że warto próbować i nie zrażać się tym, że czasami na przysłowiowy źrebak ma co? Nie twarz, nie ryj, nie pysk? Bo to nieładnie zabrzmi, nie? Co on tam ma?
Żeby dać sobie prawo do tego, żeby na tych drżących nogach te pierwsze kroki robić nie zawsze z fasonem i z gracją.
No dobra.
Chociaż i tak jest się lepszym od żyrafy. Masz na rzet żyrafę?
Nie, ale jestem w świecie zwierzęcym. A rzet, ponieważ jest absolutnie ostatnie, to ustaliliśmy, że oboje coś wymyślimy.
Tak. I ja nie mam żyrafy.
Ja też nie.
A co masz?
Żabę.
Żabę? Ej.
Czego?
Ukradłeś mi zwierzaka.
Też masz żabę?
No.
To która żaba pierwsza?
No, twoja niech będzie. Bo ty przygotowania.
To ja mam rzet jak żabę i jak sobie o tym myślałem, to pomyślałem sobie, że żaby często mieszkają w niewielkich akwenach wodnych, to jest definicja wojskowa kałuży, i znaczy akwen wodny o niewielkim znaczeniu strategicznym, o tak, żeby było w pełni poprawnie. I one sobie tak troszkę z niej wystają, tak oczka wystają, a reszta jest tak tuż pod powierzchnią, kałuża nie jest głęboka, więc one tam sobie siedzą, tyłeczki oparte, jak miały ogonki, to pewnie wymerdały, bo to chłodzi. I tak,
jest
tak,
całkiem przyjemnie.
Tak są na linii.
Czyli
na
są, ale ich nie ma.
No, takie są na średniej, na tej linii. No i jaki jest efekt, jak jesteśmy tak na średniej? Tak, ani się nie odważymy wyskoczyć, ani się nie odważymy schować, tylko tak...
No to
do średniej się
nie znamy ani nieba, ani głębi tych.
No tak, ale na przykład przechodzący obok Homo sapiens może nas ochlapać błotem, może nas zdeptać. No. I to jest dla mnie kłopot z tym, jeżeli my wpadamy w taki mechanizm dość często przeze mnie obserwowany, i teraz, żeby było jasne, też obserwowany u mnie, że w ramach dbania o poczucie bezpieczeństwa, myślę, że to jest najczęstszym motywatorem, ale nie robiłem badań, to jest mój widzimiś, ulegamy takim uśrednionym wzorcom i poradom, które tworzą z nas na scenie taką żabę, która jest tak troszkę na powierzchni wody. Ani nas widać, ani nas nie widać.
Tacy jakby jesteśmy.
Ani się nie okazujemy w pełni, bo jesteśmy ukryci pod wodą, ani dobrze nie brzmimy, no bo trochę bulgoczemy, no bo ten, a przecież potrafimy skakać. A tak naprawdę żabę najbardziej widzimy, kiedy ona da takiego susa i wtedy się tą żabą zachwycamy, jaki ten sus był. Więc rzet jak żaba, ale nie ta ukryta na linii wody, tylko ta odważnie skacząca, żeby mieć gotowość, odwagę do tego, żeby się pokazać, żeby przełamać schemat, żeby wynurzyć się z kałuży. Oczywiście, to nie każdemu się spodoba, bo są tacy, którzy żaby się boją, więc może ktoś piśnie w panice, jak zobaczy tą skaczącą żabę. Ale myślę, że jednak większość zwróci uwagę w pozytywny sposób.
No w ogóle z optyki rozumianej jako nauka o tym, jak pracuje ludzkie oko, wiemy, że obiekty w ruchu są dużo lepiej widzialne i szybciej zauważalne niż te, które są nieruchome. Więc jak chcemy, żeby nas zobaczyli na tej scenie, czy w wystąpieniach publicznych w tym obszarze mówienia do ludzi, to nie siedźmy z tymi tylko oczkami ponad wodą.
Rzet jak żaba w kontekście odwagi do przełamywania schematów i niekoniecznie tylko i wyłącznie wpisywania się w schematy i uśrednienia.
No to ja mam też żabę i ty już dotknąłeś tego żabiego obszaru, o którym ja tutaj chcę powiedzieć, bo wspomniałeś o tym, że ludzie się boją żab. Niektórzy się boją. Ja należę do tego, do tej frakcji, boję się żab. Zresztą przez wiele lat...
Ale że cię ugryzie, czy że cię... Nie...
Wiesz co, no i to jest związane też z tym ruchem, bo to jest taka historia, która się wydarzyła w 87 roku. To naprawdę było dawno temu. To pamiętam jak dziś. Tak, bo rzeczy, wydarzenia związane z emocjami są pamiętane wyjątkowo intensywnie. To był 87 rok, miejscowość Gand, lato, gdzie przez 25 dni na Mazurach padało. Po prostu padało jak nie wiem co, a ja byłam na obozie harcerskim. I tam były różnego rodzaju biegi sprawnościowe, między innymi bieg łącznościowca. Rzecz polegała na tym, że mieliśmy takie skrzynkowe telefony na korbkę, należało się oddalić, zdystansować od drugiego takiego aparatu, dokonać podłączenia, no i zakorbkować i sprawdzić, czy telefon działa. I ja w wieku lat 10 wtedy jakoś tak chyba, no to może trochę starsza byłam, pomknęłam tam i co się wydarzyło? W momencie, kiedy otworzyłam pokrywę, żeby tam te kabelki popodłączać, wyskoczyła na mnie żaba, ponieważ jeden z moich kolegów stwierdził, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby ludzi straszyć żabami.
Ja chciałem zaznaczyć, to nie byłem ja, chociaż pomysł wydaje mi się wart tego, żeby go wdrożyć w życie.
Wydarłam się wystarczająco mocno, żeby przysparzyć wielu osobom atrakcji, osobom płci męskiej wówczas, że później te żaby trafiały do mojego śpiwora, więc od tego momentu byłam nazywana żabą. I żab boję się do dzisiaj, dlatego że one są właśnie takie nieobliczalne w tym swoim ruchu. No siedzi to takie wyłupiaste, przecudowne, przyczajone nad powierzchnią wody, aż tu nagle postanawia jednak wykonać jakiś ruch i z reguły ten ruch jest w moim kierunku. I to moje rzet jak żaba wiąże się z lękiem przed publicznością, że wychodzę sobie na tą scenę.
A tam żaby.
A tam po prostu dokładnie od pierwszego rzędu po ostatni żaby. I to nie wiadomo, która się kiedy ruszy. I nie wiadomo, czy któraś nie jest jadowita. I gdyby pozostać tylko i wyłącznie na etapie fantazji i takich domniemań, że te żaby są jakieś, mogłoby się okazać, że sporo tracimy. Dlatego, że rzet jak żaba, wtedy kiedy występujemy publicznie, to zaproszenie do tego, aby pamiętać, że te żaby warto oswoić, tak symbolicznie ucałować w ten żabi pyszczek, bo może się okazać, że one obdarzone odpowiednią uwagą, tym całusem albo czymś, co uruchomi zaklęcie, mogą się zamienić w księciów i księżniczki. W księciuniów i księżniczki, że nie taka żaba straszna.
Nie wiadomo, co gorsze swoją drogą.
Jak ją malują.
Taki księciunio czy żaba.
No to zawsze możemy sobie wybrać. Natomiast myślę sobie i tak z doświadczenia swojego, no że nie warto się tak bać tych żab i można je obserwować z bezpiecznej odległości i sprawdzać, kto żaba, a kto nie żaba.
Mhm. Czy mogę o coś zapytać? Bo technicznie mnie to zainteresowało.
Ale co, w kwestii montowania telefonu? Bo
Nie.
Trzeba by w śpiworze?
Jak się symbolicznie całuje?
Tak mentalnie.
Gdzie się symbolicznie ucałować żabę i to mnie zastanowiło.
No wiesz, to dla mnie można ucałować kogoś słowem. No i tutaj należałoby poszukać kontekstu. No bo czego metaforą może być pocałunek według ciebie?
Nie wiem, pożegnania, przywitania, ciepła, miłości.
I teraz, jeżeli...
Zbliżenia.
O, jest pewnym, no może być czymś na początku, może być czymś na końcu, jest pewnym rodzajem bliskości, takiej bliskości, na którą obydwie strony są gotowe i mówią tak. No i dla mnie takim symbolicznym całusem może być, no i teraz szyję na bieżąco,
Ćma.
No dobrze jest być przygotowanym i powiedzieć sobie pewne rzeczy na głos. Ale wiesz co? Poczekaj, niech ja pomyślę. Ja nie myślę tak szybko jak ty. Może zapytaj mnie o coś jeszcze, żeby zabić tą krępującą ciszę. Symboliczny pocałunek w wystąpieniu publicznym to będzie dla mnie na przykład zrobienie kroku w stronę publiczności, po to, żeby jej się łatwiej mnie słuchało. To będzie zaczęcie od rzeczy, które są dla nich ważne. Ty miałeś w alfabecie na D durszlak, w odróżnieniu od mojej dupy. Więc odwołując się do twojego durszlaka, w momencie, kiedy mówimy do ludzi, nawiązując od samego początku do rzeczy, które ich poruszają, no to dla mnie jest to rodzaj całusa. Dla mnie to jest ten moment przełamania pierwszych lodów. Mhm. Tak jak całus potrafi to uczynić. A teraz wszyscy pocałujcie misia, bo to koniec jest alfabetu.
No to takie powiedziałbym mocne zakończenie tutaj nam się wkradło.
A to też jest cytat z klasyka. Chciałam, że tam śródno coś.
Z okienka.
Tak.
Chyba nigdy to się de facto nie wydarzyło, tylko też taka legenda, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale my nie o tym. No dobrze, to dopełniliśmy alfabet. Paweł, bardzo dziękujemy za wezwanie. Też dziękujemy, że nie było wyzywania, a za wezwanie nas do działania, żeby nie ominąć literek.
To jeszcze sprawdza, jak się pojawi wyzwanie, żeby było coś na G, to też w to wchodzimy? G i inne?
Ale to już nie są literki, nie? Ja nie wiem, to się...
Dwuznaki to są.
Tak, to są dwuznaki. No to ich nie ma chyba w alfabecie, czy są?
Nie.
No to nie, bo dziś to zignorujemy. Po prostu.
Proszę do nas nie pisać w tym temacie. Można pisać się w innych tematach, z pytaniami, z zapotrzebowaniami, bo my bardzo chętnie będziemy podążać za waszymi potrzebami, gdzie chcecie,
tak,
żeby
się rozwijać. Tak, udzielił nam się wiosenny nastrój, taki luźny, ale może żeby zapowiedzieć, że w następnym odcinku większy konkret uderzymy. To też tak od razu zapowiadam, zmierzymy się z nie literkami, tylko tym razem liczbami.
I tym, czyli ja mam wolne.
Co z tymi liczbami zrobić, żeby one były bardziej brzmiące, zapadające w pamięć, wyróżniające i tak dalej, i tak dalej. No, ponieważ liczby to będzie konkretnie, tak nam się wydaje. A na dzisiaj tyle.
Literek.
To do usłyszenia w przyszłą środę.
Do usłyszenia.
Przepraszam, że przeszkadzam. Dodałeś już ten podcast do ulubionych?